Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Profesor Jarosław Macała, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Skoro pan profesor, to oczywiście będzie o polityce, a jest o czym rozmawiać, bo wybory nam się zbliżają wielkimi krokami. Jeszcze może ich tak mocno nie widać w mieście, ale podejrzewam, że jak opadnie winobraniowy kurz, to wszystko się zwizualizuje i wtedy będziemy mieli wyścigi różnego rodzaju, ale zaczniemy od informacji najbardziej gorącej. Jutro, bynajmniej nie na korowód, do Zielonej Góry przyjedzie pan premier Mateusz Morawiecki. Taka konwencja jest zaplanowana.
Rozumiem. No, z tego, co wiemy, słyszymy, oglądamy, to jest element promocji kandydatów tak zwanej Zjednoczonej Prawicy i taki, z tego, co wiem, tur po, myślę, chyba wszystkich województwach pan premier odbędzie i w tym nie ma, poprzednio nic, tak to się odbywało, więc nie ma w tym nic ani zdrożnego i to jest coś zupełnie normalnego. Pytanie tylko, co powie, jak to się będzie miało do tej kampanii, której jesteśmy świadkami, czyli kampanii samorządowej. A to już jest zupełnie inna kwestia, bo wiele wypowiedzi, nie tylko zresztą z ust premiera, ale też wielu innych polityków, w tym opozycji, sprawiają wrażenie, że toczy się kampania wyborcza do parlamentu, a nie do samorządu, bo jakoś dziwnym trafem jest tam tak mało samorządu, że aż zdziwienie bierze.
To chodzi. Tak na dobrą sprawę, to jeśli przyjrzeć się kandydatom, na przykład kandydatom Prawa i Sprawiedliwości, czy koalicji, którą tworzy Platforma i Nowoczesna, to właściwie widzimy ich w Warszawie. Czyli mamy pana Trzaskowskiego i pana Jakiego, którzy tą kampanię toczą już, nie wiem, od ilu tygodni czy miesięcy. A poza tym, weźmy Zieloną Górę, ja nie wiem, szczerze mówiąc, jaki plan ma na przykład Prawo i Sprawiedliwość na kampanię samorządową. Nie wiem, czy będzie to identyczny plan, jaki ma założony premier na przykład.
Znaczy, miejmy nadzieję i tu trzeba być optymistą, że ponieważ jeszcze do wyborów jest
miesiąc
troszkę, ten miesiąc z okładem, to co jest istotą tych wyborów, czyli program dotyczący konkretnego miejsca, miejscowości, terenu się w tej kampanii pojawi i to będzie, i dyskusja wokół tego się będzie toczyć, a nie wokół problemów, które są związane z sprawami dotyczącymi nas wszystkich, to znaczy, ale tu w tym sensie, że to problemy ogólnopolskie. Trzeba taką nadzieję wyrazić, więc ja bym jeszcze nie przekreślał tego, że w tej chwili tych haseł, programów, emocji związanych z samorządem jest tak mało. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej, bo to jest istotą tych wyborów. No skoro my mamy wybierać, to chcielibyśmy wiedzieć, co konkretna osoba, organizacja, partia, stowarzyszenie proponuje dla nas jako mieszkańców lokalnej
społeczności. Czyli inna sprawa, że nie da się tego zrobić z perspektywy Warszawy, nawet jakby pan premier bardzo mocno chciał, bo oczywiście wszystkie województwa rządzą się swoimi sprawami, jeśli można tak powiedzieć, i właściwie problemy w każdym województwie, w każdej stolicy wojewódzkiej są zupełnie inne, tak?
Nie, no to jest, ale to jest pewna taktyka i tą taktykę, nawiasem mówiąc, już wcześniej przygotowała opozycja, to znaczy taktykę, która polega na tym, że jest to konfrontacja w zasadzie dwóch bloków politycznych, tych, które rywalizują na arenie ogólnopolskiej. Ona się przenosi do samorządu, więc ta konwencja, którą narzucono, no siłą rzeczy powoduje prymat konfliktu politycznego w skali państwa, a nie prymat tego, co dotyczy samorządu i co tu dużo gadać, to nie jest dobre ani dla samorządu, ani dla nas jako wyborców.
No bo tak naprawdę, jeśli spojrzeć na to z tej oto perspektywy, że mamy dwa największe ugrupowania, powiedzmy Platformę czy Koalicję z Nowoczesną i z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, to właściwie mamy za każdym razem działania reaktywne. Tak, widzę billboardy. Jedni powiesili billboard, że ci ukradli, za moment mamy billboard zwrotny, niemalże taki sam. I tak się sobie panowie piłeczkę podają.
Ja myślę, że to nie jest ani to polska przypadłość, ani to nie jest coś, co jest nienormalne. Polityka w świecie zachodu od wielu lat jest polityką reaktywną. Znaczy, jeżeli być może w tej chwili jesteśmy świadkami tego, że zmienia się ten obraz, ale przez wiele lat ogłoszono koniec wielkich narracji, koniec wielkich koncepcji ideologicznych. Polityka stała się dominacją marketingu i to siłą rzeczy powoduje to, że jest reaktywna. Znaczy jest pozbawiona pewnego długofalowego planu i to billboard, nie tylko to. No, to, że politycy reagują na ad hoc, na pewne wydarzenia, to nie jest przypadłość tylko Polski, ale to też oczywiście powoduje wrażenie tej łomotaniny czy konfliktu, w którym bardzo ciężko się zorientować, o co chodzi poza władzą.
Najczęściej kampanie w ostatnich czasach mamy robione na zasadzie konfliktu, czy ten konflikt jest gdzieś podstawą do tego, żeby wygłaszać swoje jakieś racje. Pewnie tak samo będzie w tych wyborach samorządowych, jeśli chodzi o Zieloną Górę, bo chyba już osobną sprawą można było powiedzieć jest to, że w tej chwili, zwłaszcza w dużych miastach, trudno jest przeprowadzić kampanię, bo na przestrzeni lat dość mocno nam się państwo zmieniło. Trudniej jest wskazać jakieś nowe cele, które są absolutnie niezbędne w danym środowisku, zwłaszcza jeśli mówimy o jakiejś gigantomanii, tak, o czymś wielkim, co miałoby powstać, bo wszystko właściwie już jest.
No, chyba przesadza pan, że wszystko, co jest, bo myślę, że nasi słuchacze by tu zaraz listę życzeń dołączyli, ale faktem jest, że po pierwsze, konflikt jest o tyle użyteczny w kampanii wyborczej, dlatego że polaryzuje. Z reguły korzystają na nim albo najsilniejsze formacje, albo najsilniejsi kandydaci kosztem pozostałych. Po drugie, jest bardzo czytelny. Dla przeciętnego wyborcy. Rzecz w tym, o co się toczy ten konflikt i co ten, który w nim wygra, ma do zaoferowania. To jest istotne. Nie ma polityki bez konfliktu. No, naiwnością jest wierzyć, że wszyscy się będą kochać. Zresztą, skoro chcemy wybierać, to musi być jakiś element rywalizacji pewnych założeń, które my oceniamy. Więc jeżeli wszyscy mówiliby to samo, to bardzo ciężko byłoby wybrać. Zresztą wielu twierdzi, że wszyscy mówią to samo, więc na wybory nie chodzi.
Inna sprawa jest taka, że już mieliśmy takie sygnały w Zielonej Górze, że oto kandydat X i kandydat Y wychodzili właściwie z tym samym postulatem, a potem przerzucali się między sobą gdzieś w mediach. Kto był pierwszy i kto wymyślił? No, ojców sukcesu zawsze jest wiele.
Tak, wiadomo, no, sukces ma wielu ojców, porażka jest tylko sierotą, to wszyscy wiemy. Ten konflikt jest, on co do zasady myślę, że jest rzeczą istotną. Oczywiście jest pytanie o skalę. To znaczy konflikt, który polega na tym, że w ogóle ze sobą nie rozmawiamy, znaczy prowadzimy monolog, przepraszam, jak w radiu, to znaczy my słuchamy radia, możemy je najwyżej wyłączyć. Natomiast nie ma żadnego...
To też jest jakaś reakcja.
Nie ma żadnego dialogu. I jeśli chodzi o Zieloną Górę, no to miejmy nadzieję, znowu ja cały czas liczę na to, że rzeczywiście to zamieszanie z winobraniem opadnie i wtedy pojawią się dyskusje dotyczące tego, co miasto... jak miasto ma wyglądać w najbliższej już pięcioletniej kadencji. Ja sądzę, że to być może jest ten moment, kiedy rzeczywiście kandydaci, tak do Rady Miasta, jak i kandydaci na urząd prezydenta, no, wezmą się do przysłowiowej roboty i postarają się zaoferować Zielonogórzanom to, co chcieliby z miastem zrobić. Co do gigantomanii, to jest też konsekwencja tego, że wyborczo się dobrze sprzedaje jak dobry gospodarz. I stąd między innymi wybory samorządowe czym się charakteryzują? Tym, że cała Polska jest rozkopana, rozgrzebana, robi się inwestycje. No zresztą widać po skali, że dwa razy więcej niż w ubiegłym roku samorządy wydają na inwestycje. Często chowają na włodarze gmin, miast na rok wyborczy, żeby pokazać,
ale
co robią.
Są też tacy, którzy tłumaczą to bardzo wyraźnie, tłumaczą to też sposobem wydatkowania pieniędzy unijnych, bo przede wszystkim z tych pieniędzy
to też, ale
coś
to,
robimy.
Nie, no byśmy, trzeba być nieprzytomnym na umyśle, żeby wierzyć w to, że to są tylko okoliczności zewnętrzne, na które ci, którzy dysponują, organizują, przeprowadzają przetargi, nie mają żadnego wpływu. No trzeba być naprawdę naiwnym, żeby uwierzyć, że to jest jedyny powód. I ta gigantomania myślę, że o tyle się kończy, że te inwestycje infrastrukturalne, które głównie z pieniędzy unijnych finansowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat, już są na takim etapie, że w tej chwili trzeba przejść do inwestycji w rozwój. Znaczy stworzono pewne zaplecze, no ale to samo, to zaplecze nic nie znaczy, jeżeli nie służy temu, żeby poszczególne regiony, miasta, gminy mogły się rozwijać. Nie ma co ukrywać, że to jest dużo trudniejsze niż zbudowanie drogi, chodnika, stadionu, przepraszam, hali i tak dalej, bo jest dużo bardziej kosztowne i efekt jest dużo mniej
widoczny
i sprzedawalny. Oczywiście. Ale jeżeli stoimy, w ogóle jako państwo stoimy przed tą barierą przeskoczenia tego, co się nazywa barierą średniego rozwoju, różne tutaj ekonomiści, ale niewątpliwie do tej bariery już jesteśmy, czy się zbliżamy tu. Ja ekonomistą nie jestem, czytam więc i słyszę, wielu tak twierdzi, i bez inwestycji w rozwój, w nowoczesną gospodarkę tego etapu nie przeskoczymy, pozostaniemy na etapie Portugalii.
Inna sprawa jest taka, że w tej
Hiszpanii
chwili też taka będzie.
Znaczy, oczywiście to jest też awans, ale one nie są w stanie wskoczyć do tej, od wielu lat, do tej ligi ligi najbogatszych. I to jest jakby istota rzeczy. I wracamy do tego, o czym tutaj mówiliśmy, dotyczące polityki reaktywnej. Ja myślę, że i to dotyczy samorządu, ale też dotyczy państwa, że ewidentną słabością naszej klasy politycznej w ogóle jest brak zdolności strategicznego myślenia.
Robimy na szybko, a potem jakoś będzie.
No to jak słowa pana Zagłoby o szlachcie, co w dym idzie i szablami goli albo ją wygolą i jakoś to będzie. I to jest nieszczęście. Czyli mamy do dyspozycji pewne środki i nie potrafimy w sposób strategiczny je zagospodarować. To dotyczy niestety wielu samorządów, ale to też dotyczy przede wszystkim państwa. W klasie politycznej ten, który myśli do następnych wyborów, jest futurystą. Na ogół myśli się, co będzie jutro, pojutrze, ale w ten sposób można walczyć o władzę.
No więc natomiast pytanie, na ile chwytliwe mogą być hasła, że oto wychodzi premier i mówi, w następnych iluś tam nastu latach zbudujemy no wam 50 mostów.
Czy ktoś z państwa słyszał premiera, który tego nie mówił? Ba, powstawały strategie za ciężkie pieniądze, ale te strategie okazywały się, no delikatnie mówiąc, niewiele warte, bo przychodziła kolejna ekipa, wyrzucała je do kubła i przygotowywała własne. I tak w kółko. Tyle, że problem polegał na tym, że tworzono strategię, to że jej nie realizowano. Więc jeżeli coś się tworzy, inwestuje się w pewną koncepcję rozwoju, no to wypadałoby, żeby pokazać, że się do niej podchodzi serio.
Było tak w naszym mieście. W latach 90. stworzono taką strategię długofalową na kilkadziesiąt lat do przodu. I generalnie stanęło na tym, że ona wylądowała gdzieś w szufladzie w czyimś biurku i tyle, tak? Potem zmieniali się prezydenci w mieście. Do tamtej strategii w zasadzie nikt nie zaglądał. I pytanie, czy jest teraz sens tworzyć nową, bo wielu kandydatów mówi, stwórzmy plan rozwoju 10, 15, 20 lat.
Wracamy do tego, że jeżeli mówimy o tej zdolności strategicznego myślenia, otóż jeżeli nasza, czy większość naszej klasy politycznej nie pozbędzie się myślenia, że ważne jest to, co jest tu i teraz i to, co służy wygraniu wyborów, to nie ma mowy o myśleniu strategicznym. Znaczy, bo wtedy się wychodzi z założenia, co mnie to obchodzi, ja i tak nie będę rządził. To jest problem innych. Tymczasem my, jako obywatele, jako wspólnota, jesteśmy nadal.
Biorąc pod uwagę kadencyjność, która została wprowadzona w samorządach, to wielu włodarzy, jeśli nie w tych wyborach, to po kolejnych wyborach będzie mogło wychodzić dokładnie z takiego samego
założenia. Uważam, że to jest, no skoro wydajemy przede wszystkim też pieniądze podatników.
Naturalnie.
To wypadałoby stworzyć pewną wizję tego, co chcemy, żeby, czy jakaś miejscowość, gmina, miasto wyglądało za x lat. Ja wiem, że jest wiele czynników, które są niezależne od samorządów i tak dalej, ale jest pewien pomysł. Możemy nad nim dyskutować, jest dobry, zły, co ewentualnie zmienić, zmodyfikować. Przychodzi kolejna ekipa, modyfikuje, bo się pewne rzeczy zmienia, ale wtedy widzimy, do czego zmierzamy. Najgorszą sytuacją jest taka, że zmierzamy do tego tylko, żeby wygrać wybory. A później właśnie jakoś to będzie, zobaczy się, co. No, wielu jest takich, którzy w ogóle nie mają wielkiego pojęcia o, no, niestety w samorządzie też to się zdarza, że często są to kandydaci, którzy z samorządem mają niewiele wspólnego albo zgoła nic. I to oczywiście daje czystą głowę, można różne rzeczy obiecać, bo nie ma się specjalnie pojęcia o tym, co można zrealizować, a co nie. Ale to
wyborcy... Ale może się tak zdarzyć, że taki radny X jest radnym tylko podczas sesji i w zasadzie na tym kończy się jego aktywność. Ja bym mógł takich osób przytaczać.
To jest kolejna rzecz,
no bo to bardzo wiele.
To jest też konsekwencja tego, że mamy wśród kandydatów, ale też no przecież wśród nas, nie łudźmy się, jeżeli aktywność obywateli jest bardzo niska, czyli no, umiejętność na kontroli władzy. No, w demokracji istotą rzeczy jest nie to, że raz na 4-5 lat gonimy do urny, rzucamy kartkę wyborczą na tego czy innego kandydata czy kandydatów i nasza rola się już w tym momencie kończy. Bo to prowadzi do tego, co jak się okazuje jest jednym z podstawowych kłopotów współczesnej demokracji, oligarchizacji władzy. Władza nie jest zainteresowana aktywnością społeczeństwa, bo dużo lepiej się rządzi, kiedy nikt nie kontroluje. I to w przypadku samorządu, czyli tej instytucji, które są częścią naszej wspólnoty, są najbliżej nas, to już jest w ogóle patologia. I jeżeli nie jesteśmy społecznie aktywni, jeżeli nie potrafimy, nie dajemy do zrozumienia, że rozliczamy tych, na których żeśmy głosowali, no to proszę się nie dziwić, że są, jak pan mówi, tacy, którzy tylko wpadają na sesję i pobierają diety i w sumie ich niewiele.
Ale tak jest pewnie w każdym samorządzie.
Oczywiście, to i mało ich reszta obchodzi. To jest w ogóle problem samorządu w ogólniejszej skali. To nie chodzi o jakość kandydatów, to jest jakby funkcja pewnych procesów, ale tego, że generalnie w te wybory, których dotykamy problemów na co dzień nas gnębiących, są wyborami, które jest bardzo niska frekwencja. Wyższa jest, może nie na ogół, ale zdarza się, że wyższa jest w wyborach ogólnokrajowych, zwłaszcza prezydenckich, a więc wybieramy osobę, która jest oczywiście głową państwa, ale jej możliwości działania, wpływ jest no jednak odległy dla przeciętnego zjadacza chleba. To mnie cały czas dziwi, nie tylko mnie zresztą, dlaczego w wyborach samorządowych, czyli tych, których możemy decydować o tym, co się dzieje na naszym podwórku, tak niska jest frekwencja i tak niskie poczucie wpływu.
Może dlatego, że one są dla przeciętnego obywatela trudniejsze. Teoretycznie powinny być łatwiejsze, bo może się zdarzyć, że jeśli weźmie te listy w lokalu wyborczych, to mówi, no tego znam, ten jest tym, ten jest tamtym, więc wiem, na kogo głosuję. Ja w wyborach parlamentarnych idą i głosuję na szyld, tak? A kto tam jest, co za różnica? Jak i tak wchodzą liderzy?
No tak, tylko w skali państwa, mówię, wpływ na nasze problemy oczywiście istnieje, ale on jest mniejszy na co dzień niż z samorządu. I wielu ludzi mądrzejszych ode mnie na tym się zastanawiało i zastanawia, dlaczego jest to zjawisko. Nie ma pewnie jednej ani dobrej odpowiedzi, ale jest to zjawisko, które powoduje, czy jest, powoduje na konsekwencje w postaci między innymi tego, o czym pan mówił. Natura nie znosi próżni. Jeżeli bardzo wielu z nas narzeka, że oto następuje upartyjnienie samorządów, bo rzeczywiście tak jest. No to skoro nie ma inicjatywy obywatelskiej, no to w to miejsce zajmują partie polityczne, które są zresztą bardzo słabe w terenie, bo przecież wszystkie polskie partie polityczne mają dużo mniej członków niż jedna partia w Niemczech.
Inna sprawa jest taka,
są bardzo słabo zakorzenione.
Ale jeśli spojrzeć na to, gdzie pojawiały się inicjatywy obywatelskie, to kiedy one już znajdowały się w samorządzie, no popatrzmy na Gorzów, tak? Co się stało tam z ruchem, który z sukcesami wchodził do
ruchem prezydenta.
Ale był to ruch obywatelski. Potem okazało się, że część ruchu się wewnętrznie skłóciła, ci poszli do tej partii, ci poszli do tamtej partii i tak właściwie ta inicjatywa, na którą głosowali ludzie, rozsypała się w ciągu kilku lat.
Jasne, tylko ja mówię o pewnej możliwości wyboru. Jeżeli, mówił pan o tak zwanych ruchach miejskich tu w Zielonej Górze, także i takie są. Jeżeli przeciętny wyborca nie ma możliwości wyboru poza szyldem partyjnym albo pseudopartyjnym, bo są przecież komitety wyborców oficjalnie bezpartyjne, ale jak najbardziej partyjne, bo to jest forma, no bo w Polsce partie polityczne mają fatalną reputację, więc trudno się dziwić, że jakby próbują uciekać od tego szyldu, ale jeśli tej oferty nie ma, no to oferta jest tylko partyjna. I wtedy mamy do czynienia z wieloma zjawiskami, które dla samorządu są niedobre, to znaczy przenoszeniem konfliktów z centrali do samorządów, czyli partie, ci, którzy w samorządzie funkcjonują w ramach partii, często kierują się nie tym, co jest istotne dla, no, powiedzmy, tego samorządu, tylko tym, co zdecydowano w centrali i tak dalej.
Zwłaszcza, że centrala często głosuje.
I to jest, myślę, że jeżeli będzie ta oferta większa, zresztą im większa, tym zawsze jest możliwość wyboru, tym lepiej. Natomiast jeżeli ktoś nie chodzi na wybory, nie bierze, nie angażuje się, a później narzeka, że jest X, został wybrany Y i tak dalej, no to zawsze staje problem, że podobno nieobecni nie mają racji. Trudno się żalić, jeżeli ktoś nie poszedł, nie oddał swojego głosu. Nie ma poczucia wpływu i wiele działań też w samorządzie wynika z tego, że jest, jak mówiłem, ta kontrola, czy poczucie kontroli ze strony społeczeństwa jest niskie. Ono, im większe oczywiście miasto, im większa gmina, tym jest mniejsza, no bo odległość między przeciętnym wyborcą a jego przedstawicielami w samorządzie jest znacznie większa.
Chociaż gdybyśmy tu siedzieli z radnymi w tej chwili, na przykład obecnej kadencji, czy kandydatami na radnych, każdy z nich powie, że on jest blisko obywatela, że on chodzi, że się spotyka, że załatwia, i moglibyśmy usłyszeć...
Co ma powiedzieć, zamyka się w gabinecie, no to w dobie kampanii wyborczej, no to mógłby równie dobrze sobie w kolano strzelić. Więc każdy będzie mówił, że jest bardzo blisko obywateli. Oby tak było, to znaczy ja nie deprecjonuję tych słów.
Oczywiście,
mam nadzieję, że
mamy wiele osób, które pracują.
Że są to stwierdzenia nie na wyrost, tylko oddające to, co w samorządzie robią.
A jaka będzie kampania wyborcza w Zielonej Górze, jak pan myśli?
No na razie w zasadzie jej poza plakatami tu i ówdzie zawieszonymi chyba jeszcze nie wszystkich.
Pewnie będzie przybywać tych plakatów.
Będzie czy banerów, czy plakatów. Na razie jej specjalnie nie widać. Myślę, że w Zielonej Górze będzie w miarę spokojna. Spokojna kampania. Wydaje się na razie, że obecny prezydent chyba nie ma rywala, który mógłby mu...
Tak też pokazywały badania robione.
Tak, poważnie zagrozić, i o ile nic się nie stanie, no tutaj czasem wyobraźni nie staje, no to ma największe szanse na kolejną kadencję. Natomiast myślę, że ciekawsza będzie rozgrywka w Radzie Miasta, gdzie ten sojusz Platformy i tego środowiska związanego z prezydentem się rozszedł, i tu będzie bardzo ciekawe rozdanie, kto w rezultacie przejmie kontrolę nad
Radą.
No
to będzie sprawdzian.
To będzie sprawdzian nad Radą Miasta. Ciekawe będzie również w przypadku województwa, w sejmiku. Badania pokazują, że będzie to jeden z tych, gdzie Prawo i Sprawiedliwość, czyli z regionów, nie wygra wyborów i pewnie nie będzie sprawować władzy, ale to tu ta rozgrywka ogólnopolska, o której mówiłem, wchodzi w grę. Natomiast mnie, wracamy do początku naszej rozmowy, bardzo martwi to, że i oby się to w przypadku Zielonej Góry czy naszego województwa zmieniło, że coraz więcej, że za dużo jest elementów kampanii ogólnopolskiej, czyli zajmujemy się problemami, do których samorząd ma niewiele do powiedzenia, albo zgoła nic.
A jeśli już, to są dla niego obciążeniem raczej.
No, ale jest to, jakby sprowadza to na inne tory, tą rywalizację, i my jako wyborcy lokalnych społecznościach, no, często pewnie będzie tak, że na dobrą sprawę nie bardzo wiemy, na kogo głosować i co za nim i kto
stoi. A sojusz Lewicy Demokratycznej odbił się według pana, bo w sondażach się odbił, tak? Jeśli chodzi o aktywność, to powiedziałbym, nie wiem, czy się na
myślę,
pewno
że no, jest no, sojusz Lewicy po przegranych wyborach w 2015 roku, wtedy, kiedy nie wszedł do parlamentu, no to jest szansa na wybicie, czyli pokazanie, że jednak dysponuje odpowiednim potencjałem. Jeżeli się to nie uda, no to fatalnie będzie rokować przed kolejnym turem wyborczym w roku 2019, i myślę, że jeśli wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej nie zdoła wejść do parlamentu, to będzie już jego koniec.
Swoją drogą ciekawostką jest to, że nagle nam zniknęła Lewica z mapy. Oczywiście większość rządzących powie, że ci są lewicowi, ci to się...
Znaczy ona nie zniknęła, tylko po pierwsze jest rozbita.
Nie ma reprezentacji w
Jest rozbita, skłócona. Po drugie, no, część elektoratu socjalnego przejął Prawo i Sprawiedliwość.
A zdziwiła pana, że Lewica, która miała się jakoś uformować, ukształtować z panią Barbarą Nowacką, nagle stała się częścią Lewicy w Platformie Obywatelskiej?
Myślę, że to jest trzeźwa ocena własnych możliwości. To znaczy, jak sądzę, Inicjatywa Polska nie miała żadnych szans na zaistnienie w wyborach, czy to samorządowych, a już nie wspomnę do Parlamentu Europejskiego, czy parlamentarnych. I to jest, sądzę,
pragmatyczne.
Jest to pragmatyczne. Zresztą w Platformie są tacy ludzie tak ze sobą różniący się, że myślę, że i dla niej również miejsce się tam znajdzie.
No nie da się ukryć, że to pojemna partia pod tym względem bardzo, chociaż podejrzewam, że gdyby dobrze spojrzeć na życiorysy osób we wszystkich innych partiach, to też powiedzielibyśmy, że one są pojemne, aczkolwiek w zależności od tego, jak jest partia zarządzana, tak jest.
To jest pewna kwestia kalkulacji, którą żeby sięgnąć po tego tak zwanego mitycznego lewicowego wyborca. Kalkulacja jak kalkulacja może się sprawdzić, ale może równie dobrze być to działanie kulą w płot.
Pożyjemy, zobaczymy. Do wyborów jeszcze czasu trochę nam zostało. 21 października wybierzemy się do urn wyborczych. My oczywiście będziemy zawsze zachęcać, żeby ludzie szli na wybory, a czy pójdą, to już jest ich prywatna sprawa. Nie ma przymusu w Polsce, aby iść głosować.
A może szkoda? Powinno się
może
prowadzić.
Szkoda, ale wie pan, zawsze można potem ponarzekać albo cieszyć się, mówiąc, ja nie głosowałem, więc to mnie nie interesuje. Profesor Jarosław Macała, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.